Mam wielką przyjemność w Olsztynie, na plaży, porozmawiać z Renatą Przemek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ty bardzo często mówisz o tym, że twoja muzyka, kolejne projekty to są kolejne etapy, które pozwalają ci też na pozbycie się pewnych tabu, na porozumienie się z własnymi emocjami. Jak jest teraz z twoją światłoczułością i z tym, co czujesz muzycznie i życiowo?
Dojrzewam, pokonuję kolejne kroki i staram się robić to świadomie, staram się stawiać czoła wszystkim tym swoim demonom starszym, tym najstarszym, tym aktualnym i poznawać siebie tak naprawdę. My dopiero w pewnym momencie orientujemy się, że ten proces nie ustaje nigdy, że w momencie, kiedy coś uda nam się rozwiązać, otwiera się coś nowego i po raz kolejny i kolejny trzeba gdzieś w sobie znajdować siłę. Mądrość, a muzyka, no to jest duże słowo, ale w jakiegoś sposobu, żeby sobie poradzić z kolejnymi rzeczami. Wydaje się człowiekowi, jak się jest bardzo młodym, że będziemy szczęśliwi, jak? Jakieś tam wykształcenie, zależało mi, żeby skończyć studia. Jak się usamodzielnię, jak będzie praca taka, która da mi szansę utrzymania się. Od 16 roku życia pracowałam właśnie, dążyłam do tego, żeby być niezależną. To było właśnie bardzo ważne, żeby nikt nie mógł wpłynąć na to, co będę robić, co chcę robić, bo tylko w ten sposób mogłabym poznać, czego naprawdę chcę. To jest też problem. Tak naprawdę, i to widzę po ludziach w różnym wieku, znajomych swoich kiedyś tam, potem przez ich dojrzewanie, dorastanie, że my bardzo długo, albo może nigdy, nie dowiadujemy się, czego chcemy. Nie ma takiego szczególnego jednego celu, zazwyczaj. Poza wyjątkami takimi, którzy od początku mają po prostu gdzieś tam. My wiemy, czego nie chcemy. I to jest taki schemat, że wychodzimy gdzieś tam z jakiegoś rodzinnego domu, z jakiegoś środowiska, wiemy, co nam się nie podoba i próbujemy to eliminować i dążyć w takim kierunku, gdzie ewentualnie wydaje nam się, że poznamy to, co będziemy chcieli. W momencie, kiedy człowiek dobiega 60, okazuje się, że to wcale nie jest takie bardziej klarowne, może odrobinkę. Jest więcej tych rzeczy, o których wiem, że na pewno ich nie chcę. Jest jakaś stabilizacja, to za duże słowo. Ale ta droga już jest po prostu taką bardziej stabilną nawierzchnię w pewnym momencie. Coś tam udało się w życiu osiągnąć. Jak słyszę właśnie takie rzeczy, o których mówisz, że komuś to dało siłę, to co robię, że pomogło przetrwać chwilę, dzień, tydzień, miesiąc, coś po prostu zadziałało takiego, co było potrzebne, żeby czasem się z czegoś uwolnić, czasem poprawić nastrój chociaż na chwilę. To już dużo robi. Też z wiekiem się orientujemy, że te małe rzeczy ważą w zasadzie tyle prawie co duże, że to wszystko jest bardzo relatywne. To, czy gdzieś my będziemy mieć poprawę nastroju przez chwilę, albo rozwiążemy cały problem, tak jak w kosmosie. Pewne rzeczy się wielkościowo gdzieś tam zrównują. Nie jesteśmy w stanie, jak się później okazuje, powiedzieć, czy ta bardziej ta mniejsza, czy ta większa zadecydowała o tym, jak potoczyło się nasze kolejne życie. W sensie dalej nasze życie. W przypadku takich otwartych pytań, to ja mogę długo mówić. Nawet w trakcie mówienia, ja pamiętam, trafiłam na pierwszą terapię, gdzie wydawało mi się, jestem z tych takich hardcore, ja sobie muszę poradzić sama. Jak ja dorastałam, to terapie nie były modne. Ludzie mówili, nie jestem nienormalny, nienormalna, nie pójdę na żadną terapię. Ale czasem dochodzi się do ściany i wydaje się, że to jest chyba jedyne, ostatnie wyjście. Nie miałam wtedy pojęcia właśnie, że tak wygląda psychoterapia, albo wtedy tym bardziej nie wiedziałam, że są różne rodzaje, że są psychoterapeuci, którzy się odzywają, ale są też tacy, którzy się nie odzywają. Odkryciem moim było wtedy to była taka pani, która się nie odzywała. Ja byłam bardzo skrytym dzieckiem, skrytą młodą dziewczyną i ja wtedy u niej przez tę niecałą godzinę pierwszy raz na głos, po jakichś tam oporach początkowych, miałam wrażenie, że ona i tak mnie chyba nie słucha, że to po prostu jest obcą osobą, więc nie wypuści tego nigdzie dalej. Pierwszy raz słyszałam na głos pewne rzeczy, które wychodziły ze mnie. I tak naprawdę od tego się zaczęło jakieś tam moje odkrywanie siebie. Przez te lata nauczyłam się mówić. I czasem już umiem nazwać po imieniu niektóre rzeczy i to wszystko odbywa się etapami. No długo mogłabym jeszcze na ten temat mówić, jak to jest znajdować gdzieś tam w sobie jakieś miejsca i przekonywać się, że jak zdobędę to i to, co mi się wydawało, że to mnie uszczęśliwi, to jest jakby kolejny etap. Kolejny i kolejny.
Czym w tej drodze jest Vera?
Odnajdywaniem swojej kobiecości. Każda z nas tego potrzebuje bardzo. Oprócz tego, że jesteśmy ludźmi, to jesteśmy też kobietami. My kobiety. I no ja jeszcze jestem z takiego pokolenia, gdzie matki nie za wiele nam opowiadały, jak to jest być kobietą. bardzo mi tego brakowało, ale też moja mama była tak wychowywana, to nie było jakby celowe, wiadomo, po prostu, nie wiem, tam kiedyś wydawało się tym kobietom, ludziom, naszym rodzicom i w ogóle naszemu dzieciństwu, ludziom, że to się samo stanie. Tak samo jak para po prostu się spotka i ta noc poślubna, to ona się sama stanie. Pamiętam, jak jakaś kobieta na wsi w jakimś wywiadzie powiedziała, no w oko nie trafił. Ale to, kurczę, może jakoś to gdzieś tam natura się jest w stanie obronić i przetrwać. Natomiast o ileż łatwiej byłoby młodym kobietom, gdyby im matki, siostry, ciotki, babki, kobiety starsze ze środowiska coś tam jednak powiedziały o tym ciele, że ono jest dobre, że ono jest wystarczające, że nie musi być tak jak teraz w tych mediach społecznościowych, po prostu takie przykrojone skalpelem albo po prostu zarąbane bliskie kurcze śmierci ćwiczeniami, dietami, Bóg wie czym. Albo z kolei, kurde, z drugiej strony mamy na orbicie ciało pozytywność, czyli, kurcze, coś, czego jest ewidentnie dużo, ale zamiast, kurcze, promowania zdrowia, bo ja tu nie mówię, jesteśmy bardzo różne i to bardzo dobrze, że jesteśmy różne. To jest na siłę wmawianie, że to jest okej. Najpierw zdrowie i najpierw zdrowie psychiczne i fizyczne i potem cała reszta, jak się przyjrzymy na świecie, są tak różne standardy piękna w różnych kulturach. Tu jest długa szyja, tu jest duża pupa, tu jest mniejsze tam inne krągłości. Tu są tam duże nosy, tu są kobiety, co mają długie szyje. No tych standardów jest mnóstwo i tak by dajemy się w tej współczesnej kulturze niestety przykrawać na miarę i to jest chyba najgorsze, ale jakby u samego początku dojrzewa we mnie ta myśl, co ja mogę córce dorastającej powiedzieć, co już powiedziałam, co mi intuicja podpowiadała, co mogę teraz jeszcze powiedzieć jako już młodej kobiecie. W ogóle jak można otworzyć świat takim młodym ludziom? Wiadomo, że ze względu na fizjologię też, ale różne tam uwarunkowania, ale też emocjonalność specyficzną. Inaczej matka może opowiedzieć córce o tym, jak być kobietą, a inaczej ojciec synowi. I jest to naturalne i tu nie ma co jakby się, no tak na krzyż to jakby inne funkcje będą spełniane. Jakby model tej płci przeciwnej na krzyż, na zmianę. Ja bardzo chciałam, żeby moja córka nie przechodziła przez takie bardzo chaotyczne poszukiwanie siebie, wstydzenie się swojego ciała, poczucie, że ono jest niewystarczające, poczucie, że u nas w domu ciało było oddzielone od ducha. Mama była bardzo religijna i ciało było dodatkiem po prostu do duszy, miało gdzieś tam tę duszę nieść, przetrwać i bardzo mocna kategoria grzechu gdzieś występowała. Co wolno, co nie wolno, a zwłaszcza co wolno, nie wolno, co wypada dziewczynce. To taka była kula u nogi. Ja to po latach dopiero jakby umiałam nazwać. O tym jest Wera. O tym jest Wera, jak być świadomą kobietą, jak się mierzyć z tym, co jest nam pisane, jak będzie cykliczność, będzie różnego rodzaju ból, jakby przystosowywanie się do tego, czego nie unikniemy, właśnie fizjologia, ale też to, że oswoimy swoją kobiecość, naturę i da nam możliwość radości, cieszenia się z tego bogactwa, jakie dostajemy. Ja znam kobiety, które przeżywają kilkadziesiąt lat życia, nie mając radości z ciała, z seksualności. Wiele z nich nie widziało się z bliska nago w niektórych miejscach. Mama moja też była bardzo wstydliwa. Tak były uczone wtedy te kobiety. A z drugiej strony słyszałam, że właśnie w innych kulturach, na wsiach, kręgi kobiet dzieliły się opowieściami o świecie, o sobie wzajemnie. Naprawdę ludzie muszą sobie uświadomić, że takie dziecko, obojętnie której płci, ono się rodzi jak czysta kartka, ono naprawdę ma prawo nie wiedzieć takich bardzo, bardzo podstawowych spraw. Bardzo. I krok po kroku najpierw uczą rodzice, najpierw uczy matka. Dopiero potem ono jest gdzieś tam, oddam cię światu, jak tylko odetchniesz. Jak w moc urośniesz i z ziemią się zetkniesz. Jak cię po prostu dogoni to życie i jak dam ci wszystko to, co mogę, to wtedy naturalną koleją rzeczy będzie to, że będziesz samodzielnym człowiekiem, ale musisz dostać ode mnie tą wiedzę o sobie i o świecie, która da ci siłę przetrwania. Nam tej siły strasznie brakuje. Strasznie. Idą młodzi ludzie w świat i nie radzą sobie kompletnie. Nie znają podstawowych rzeczy. Nie lubią siebie. Nie godzą się ze swoim ciałem. Nie są w stanie uwierzyć we własną wartość. Obserwuję to w tym pokoleniu i w tym swoim, ale też jakby w kolejnych. I to najmłodsze też nie ma lepiej. Rozgadałam się.
I stąd ten woman voice. Ty zawsze bardzo wracałaś do tej swojej organicznej siły głosu. Dla mnie śpiew biały, śpiew ludowy, w momencie, kiedy wędrowałam po pograniczu i zbierałam białe pieśni, odkryłam, że ten świat pieśni zastępował świat rozmów. Że to właśnie one były rozmowami, że wyśpiewywało się pannę młodą z domu, ona musiała opłakać garnki, łyżki, co jej były towarzyszki. Było trzeba jej obmyć stopy, było trzeba odprowadzić człowieka na cmentarz, było trzeba to ośpiewać, było trzeba ośpiewać to, jak wschodzi dzień. I teraz ty znowu w tych korzeniach wracasz do nich tak niesamowicie i znowu pojawia się twoja kooperacja z kobietami, siła sióstr, siła głosu.
Takie siostrzeństwo jest bardzo, bardzo cenne. Intuicja nas prowadzi, nie zawsze udaje nam się trafić właśnie. My też między sobą jesteśmy bardzo różne. I to też nigdy nie będzie tak, jak się mówi o solidarność kobiet, czy tam... To też są tylko ludzie. Będziemy intuicyjnie wyczuwać, że z jakąś kobietą, dziewczyną nam się gada, po prostu możemy przegadać noc, dzień, możemy sobie tam kurczę razem dziergać, wyprowadzać tam dzieci na spacery, czy nawet ponarzekać trochę, a z inną, choćby ktoś opowiadał inny, jaka jest przecudowna, po prostu nie będziemy czuć tej energii i to też jest normalne, to też jest akceptowalne i to też powinniśmy jakby mieć w sobie zgodę, że tak jest. Powinniśmy gdzieś tam się wzajemnie akceptować na takim bazowym poziomie. Natomiast później też te kręgi będą się zbierać według tego, co komu tam w duszy gra. My teraz jesteśmy rozgadane. Jesteśmy w takim momencie cywilizacji, te media i literatura. To jest bardzo terapeutyczne, umieć powiedzieć, co w człowieku siedzi, wyrzucić to z siebie. Natomiast te wszystkie rytuały, schematy pozwalały przejść dalej. To były gotowce, też zależnie właśnie od kultury, różnie tam nacechowane. Tak jak są w niektórych kulturach pogrzeby, które wyglądają na radosne, a śluby, które wyglądają na smutne. Kolory sukien ślubnych się różnią i tam w różnych kulturach inne akcenty. Natomiast te gotowe rytuały, to był ten wspólny język, dawał szansę właśnie na mówienie wspólnym językiem przy gotowych tekstach. I dawały szansę pobyć tak naprawdę razem, bez konieczności rozmieniania tam wszystkiego na szczegóły. My potrzebujemy takich, kurczę, gotowców, schematów. Śpiew jest bardzo użyteczny właśnie, bo jakby ubiera te emocje, pogłębia emocje. Smutek będzie jeszcze smutniejszy, radość jeszcze weselsza, jeżeli będzie w wersji śpiewanej. Nie trzeba szukać dodatkowych środków wyrazu, bo mamy jakieś takie właśnie gotowe sytuacje, które towarzyszą właśnie tym momentom przejścia, kolejny etap. I to jest bardzo, 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 bardzo pomocne i daje poczucie, kto kiedy śpiewał w grupie, wie, jakie tworzą się wibracje, czasem wręcz ekstatyczne przeżycie. Nie wszystko trzeba umieć nazwać. Są różne środowiska, nie każdy będzie, kurczę, gadał godzinami i się tam wymądrzał. Jak komuś czasem nawet brakuje słów w trudnym momencie. Przychodzą z pomocą właśnie takie gotowe formy, gdzie możemy poczuć się razem, nie musieć myśleć, jakby rozkminiać tego szczegółowo, pozwolić życiu toczyć się dalej. Zwłaszcza właśnie na wsiach, kiedyś nie wiedziało się dużo o świecie, nie było mediów społecznościowych, przed epoką telewizorów, radiów. Życie toczyło się w takich zamkniętych społecznościach. Pamiętam, mama opowiadała nawet powędrowanie do wsi obok, to była cała wyprawa. Także gdzieś tam po prostu przesiąkali ludzie tą swoją wspólnotą i mieli swoje gotowe wzorce zachowań, świętowania i to jest bardzo cenne. Też właśnie wielu ludzi zagłębia się w te kultury takie mniejsze, regionalne i bada, jak, w jaki sposób dochodzili, jakie mają te wzorce takie właśnie towarzyszące tym momentom przełomowym, momentom przejścia. I to jest szalenie ciekawe.
Na tej płycie jest moment przejścia, nawet ostatecznego, bo ty też tam przechodzisz żałobę. I ja mam wrażenie, że to jest jeden z utworów, w których absolutnie wyszłaś z siebie, to znaczy dałaś tak bardzo wszystko, ile tylko mogłaś dać. Mówię o Kiedy zamknę oczy.
To jest, od kiedy pamiętamy, temat tabu i myślę, że on takim pozostanie i pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przełamać, bo my się nigdy nie dowiemy, jak tam jest. Natomiast to, co możemy próbować w sobie oswoić, to pogodzenie się z tą nieuniknionością. I to też bardzo pomagały te rytuały. Prości ludzie łatwiej przyjmują to, co się dzieje, z naturą ludzką. Wiadomo było, że są pory roku, że jest pora siewu, pora zbierania, pora żniw, pora narodzin. Próbowali jakoś tam przy różnych sytuacjach się wspomagać. Natomiast też niesamowite są opowieści o tym, też moja babcia świętej pamięci opowiadała, wychowywana na wsi, że tam jakiś sąsiad, taki dobry znajomy ze wsi, i on mówił, że ja będę cię umierał. Tam jakby ze swoje lata umył się, ubrał, miał przygotowane najlepsze ubranie niedzielne, położył się do łóżka i umarł. Że ludzie to czuli. Ludzie, którzy żyli blisko natury, w zgodzie z tą naturą i w zgodzie z sobą, ponoć wyczuwali, który to będzie moment. I mieli w sobie taką zgodę, że nam tej zgody brakuje. My nie chcemy umierać. Choćbyśmy nawet mieli Bóg wie ile lat. To jest takie podtrzymywanie. Wiadomo, że każda istota żywa, która kiedykolwiek się urodziła, umrze. Może to być wcześniej, może później, może być łagodnie, może, no nie daj Boże, właśnie przy jakichś tam chorobach i bólu. Ale to się stanie. W większości ludzi nie ma tej zgody. A przecież, kurczę, to się dzieje od zarania dziejów, od wieków, tysięcy lat i tak po prostu będzie. Bardziej niż śmierci boję się samego umierania. Nie wiemy, jak będzie, czy będzie bolało. I boimy się też rozstania z naszymi bliskimi, bo ich kochamy, bo oni nas kochają, bo im będzie smutno, bo nam będzie smutno, jak oni odejdą. Tu się zorientowałam też, są tematy tabu takie poboczne. To na przykład, że po wieloletnim związku jedno odchodzi i całe środowisko patrzy, że ta osoba powinna już do końca życia zostać sama. Na przykład. A w zasadzie dlaczego? My potrzebujemy innych ludzi. I jest takie bardzo mocne tam naciski, jak powinna wyglądać właśnie żałoba, jak powinno wyglądać życie po takiej stracie, jak ktoś za szybko ma taki model, że mało płacze i jakby próbuje jeszcze dalej w jakiś tam sposób cieszyć się życiem. No to jest takie patrzenie, że a może nie kochał, może nie kochała, może coś tam było tam nie w porządku. Nie ma tego takiego, żyj i daj żyć innym. Nikt nie wie, jakie przeżywanie żałoby jest tym idealnym, bo nie ma czegoś takiego. Każdy będzie inaczej to przeżywał, natomiast to, co gdzieś tam powinno nam towarzyszyć, no zgoda, że to się wydarzy. To, co mogę zaproponować. Na samym początku dobrze jest uporządkować dokumenty, a potem żyć bardzo długo i szczęśliwie, bardzo. Natomiast jednak nie bać się jakby ułatwić życia naszym bliskim, tym, którzy zostają. Co się wydarzy? No ja wierzę, że jest życie po drugiej stronie, ale oczywiście też nie wiem jakie. Tutaj już tam nie próbuję sobie tak meblować tego obrazu, ale to jakby chciałam stworzyć taką opowieść, zmierzyć się sama z tym tematem, jak to jest rodzić się, potem rodzić kolejne pokolenie, jakby towarzyszyć temu rosnącemu życiu. To, z czym ja się też musiałam mierzyć właśnie z oswojeniem, z ciałem, z byciem sobą. Bardzo długo ludzie nie umieją, jakby nie czują, co to znaczy być sobą. Próbujemy zadowolić, wiem coś o tym, wszystkich innych. I tworzyć sobie jakiś wizerunek, ale on jest bardziej na potrzeby kogoś niż nas samych. Zanim tak naprawdę wejrzymy gdzieś tam do głębi siebie, mijają długie lata, a są ludzie, którzy jakby nigdy do tego nie dochodzą. W takich społecznościach z takim dużym naciskiem, jakby teraz przy tych mediach jeszcze takich rozwiniętych mocno, ludzie całe życie czasem nie dowiadują się, co to znaczy tak naprawdę być sobą i boją się. Myślę, że to jest właśnie ta konfrontacja. Zaśnięcie każdego wieczoru to jest taki przedsionek śmierci trochę. Bo my, bez względu na to, w jak wypasionym łóżku jesteśmy, domu to łóżko jest, zamykamy oczy i jesteśmy z sobą sami. Możemy sobie puszczać jakieś zapychacze u uszu. Przyjdzie ten moment, nawet gdyby to był ten moment, że będziemy tylko sami z sobą. Myślę, że to jest największy problem. Ja sama dochodziłam do tego długo. No i ten moment, że parę lat temu robiliśmy spektakl z piosenkami Coena i on parę miesięcy, niedługo później, dwa miesiące, półtora miesiąca po premierze umarł i przy tej ostatniej piosence I am ready, my lord. I to jest takie mocne i znaczące właśnie, że jak to jest powiedzieć, miałem fajne życie, Panie Boże, jestem gotowy, gotowa.
Renata, wyślijmy do Ciebie pocztówkę muzyczną na za 5 lat. Gdzie będziesz? Co na niej napiszesz?
Nie myślę o tym. Kiedyś miałam takie plany właśnie bardzo, bardzo daleko idące. Wiesz co, ja dobiegam 60 i ja sobie myślę coraz częściej, że dużo fajnego w tym życiu miałam, naprawdę dużo. Ja teraz jestem spokojniejsza i dużo bardziej zadowolona z życia, niż kiedy byłam ładna, zgrabna, młoda. Miałam bardzo dużo sił, energii i wydawało mi się, ciągle żyłam w jakimś takim gonitwie, jakimś niedostatku, poszukiwaniu czegoś, czego nie wiedziałam jeszcze tak naprawdę, czego szukam, ale no, nie miałam tej takiej radości życia, jaką mam teraz. Teraz liczy się każdy dzień. Jeszcze to jest też tak, że my jesteśmy już w wieku, kiedy albo nie mamy już rodziców, albo oni odchodzą, albo są bardzo starzy i chorują. No to też jest naturalna kolej rzeczy. Zanim się przygotujemy do własnej śmierci, musimy się oswoić z tym, że stracimy bliskich, tracimy przyjaciół. Zwłaszcza jakby dojmująca jest strata ludzi, z którymi się wychowywaliśmy, którzy są w naszym wieku, bo myślimy sobie, kurde, o, z naszej półki biorą, to może za chwilę ja. A oni byli młodzi. Ja jestem bardzo młoda, mam swoje lata, ale ja się czuję właśnie dużo lepiej fizycznie, psychicznie, jestem pogodzona z ciałem, które nie ma 20 lat, ale jest, kurczę, bardziej je lubię i akceptuję niż wtedy, kiedy było silne, mocne, zgrabne, z napiętą skórą. To wszystko jest w głowie, że my po prostu marnujemy potencjał, nie myślę o tym, co się wydarzy. Celebruję to, że mam szczęśliwą rodzinę, że jestem zdrowa. Jak są jakieś drobne rzeczy, to się naprawiam po prostu i idę dalej. I to też jest kolejna rzecz, że ani hipochondria, ani użalanie się nad sobą, ani udawanie przesadnego twardziela nie popłaca. Po prostu tak jak idziemy do mechanika z samochodem, po prostu diagnozujemy, że to i to da się naprawić, no to naprawiamy. Nie da się, no to łagodzimy, jeżeli coś tam się da, i żyjemy dalej, bez popadania w skrajności, które mamy tendencje. Ja życzę sobie tylko właśnie, żeby zdrowie, siła moje i bliskich. Ja tak naprawdę nie potrzebuję niczego więcej. Są propozycje, są fajne koncerty. Też jest fajnie, bo w pewnym momencie jest otwarcie, są propozycje. Mogę przyjeżdżać na takie koncerty. Dostaję zaproszenia właśnie od fajnych kobiet na fajne śpiewanie, fajnych kobiecych. I w pewnym wieku też wyczuwamy się bardziej, że przychodzimy w jakieś środowisko i to jest taki mały radar tylko. I już po pierwszych w zasadzie słowach, czasem po spojrzeniu wiem, że o, z tą będzie można fajnie dziewczyną pogadać. Ta też fajna, ale nie dla mnie, w sensie, nie o wszystkim. I inna jest wymiana energii. Każdy dzień jest na wagę złota. Podjechałam tutaj, nigdy nie parkowałam tak bardzo blisko wody. Uświadomiłam sobie, kurde, jaką wielką ochotę miałabym popływać teraz. I tak aż do tamtych jachtów. Ale też to, że za chwilę, za parę godzin pośpiewamy, zastanawiam się, na co mam ochotę bardziej. I kiedyś jakby tworzyłam sobie takie sytuacje w głowie, że muszę wybrać, a teraz wiem, że nie muszę.
W takim razie ja wysyłam do ciebie pocztówkę, którą odbierzesz za 5 lat. Lubię cię. Podpisano Renata Przemek.
Dziękuję bardzo. Chętnie odbiorę.
Miałam wielką przyjemność i zaszczyt rozmawiać z Renatą Przemek. Bardzo ci dziękuję.
Pozdrawiam gorąco. Zdrowia życzę i każdy dzień to jest powód do radości. Wszystkiego dobrego.